Przyszłość sieci jest płaska. 12 lipca 2011, 8:24. Duża, płaska sieć to podstawa idei zintegrowanej infrastruktury nowoczesnego centrum danych. Wszystko, serwery, urządzenia sieciowe, pamięć masowa, ma być częścią jednej wielkiej struktury działającej w warstwie 2. Największym powodem do spłaszczenia sieci w centrum danych jest wirtualizacja serwerów, a największą korzyścią elastyczność takiej sieci. Sieć warstwy 2 działa w trybie plug and play, nie wymagając rekonfiguracji i zmian adresów IP przy przenoszeniu zasobów. To sprawia, że wirtualizowanie serwerów w centrum danych jest łatwiejsze, szansa popełnienia błędów przy konfiguracji mniejsza, a centrum danych upodabnia się do chmury. Żeby to zadziałało, jest jeden warunek: płaska sieć w nowym centrum danych nie może być skazana na stare mechanizmy. Tym, co powinno być zmienione przede wszystkim, jest używany od ponad 20 lat protokół Spanning Tree STP, który dziś stał się przyczyną problemów ze skalowaniem. Protokół STP nie jest wydajny. Zakłada, że pewne łącza między przełącznikami pozostają niewykorzystane, a trasy pakietów to nie zawsze te najkrótsze i najszybsze. Polecamy IP6. 8 problemów bezpieczeństwa. Mała efektywność STP prowadzi do kolejnego problemu. Ruch pomiędzy serwerami, urządzeniami sieciowymi i pamięcią masową w dzisiejszym centrum danych wymaga bardzo małych opóźnień. Nie ma mowy o stratach pakietów. Przełączniki nie mogą odrzucać pakietów i muszą unikać tworzenia się zatorów. Protokół Spanning Tree nie radzi sobie z tym. Jak więc ominąć ograniczenia Spanning Tree i w pełni korzystać z elastyczności płaskiej sieci? Przez lata udoskonalano STP, co przynosiło pewną poprawę, ale nigdy problemy nie zostały rozwiązane do końca. Tym, co ma stanowić o sukcesie nowych, płaskich sieci, jest routing w warstwie 2. W ten sposób pozbywamy się Spanning Tree z jego ograniczeniami. Routing wyznacza najkrótsze i najszybsze trasy. W dodatku wykorzystuje wszystkie połączenia w centrum danych, natychmiast reagując na tworzące się zatory. Takie rozwiązanie nazywane jest płaskim, ponieważ wykorzystuje niezależne od lokalizacji adresy MAC, a więc przestrzeń adresowa nie ma struktury hierarchicznej, w przeciwieństwie do zależnej od lokalizacji adresacji IP. Polecamy. Budujemy własne laboratorium MIP6. Dlaczego wcześniej z tego nie korzystano? Odpowiedź jest prosta. W latach 80XXW, kiedy wynaleziono bridging i routing, byłoby to zbyt kosztowne, żeby ówczesny routing, wykorzystujący niewielkie dostępne zasoby obliczeniowe i pamięciowe, był wydajny. Potrzebował adresów, które zawierały informacje o lokalizacji. Obecnie pamięć i procesory są bardzo wydajne i tanie. Dlatego można dziś myśleć o budowaniu sieci w dużych centrach danych, w których ruch jest trasowany przy użyciu niezależnych od lokalizacji adresów MAC. S. 2.167.245 nadchodzi TRLL. W odpowiedzi na jakiś problem rzadko w branży sieciowej powstaje tylko jedno rozwiązanie. W tym wypadku pojawiły się dwa oparte na standardach, a dodatkowo producenci wprowadzają własne firmowe koncepcje. Pierwszym standardowym rozwiązaniem jest TRLL, Transparent Interconnection of Lots of Links. Nad tym protokołem pracuje IETF. Jego podstawowe założenia zostały opublikowane w marcu up.rok. Kompletna wersja ze wszystkimi niezbędnymi do działania elementami spodziewana jest w tym roku. W najprostszym ujęciu TRLL kapsułkuje pakiety w trakcie zliczania skoków hop-count. Zakapsułkowany komunikat przesyła przez przełączniki TRLL w centrum danych. Wykorzystując do tego protokół routingu IS to IS Intermediate System, by w końcu dekapsułkować go tuż przed dostarczeniem do miejsca przeznaczenia. Polecamy. Konwergencja w sieciach komputerowych. Switche warstwy 2, które obsługują TRLL, Tor Bridge Routing Bridge, na marginesie. Właśnie mostami były nazywane przełączniki warstwy 2, zanim do akcji wkroczyły działy marketingowe dostawców. Tor Bridge w centrum danych wymieniają komunikaty kontrolne z informacjami o bieżącej charakterystyce sieci, co pozwala im wyliczać najlepsze trasy. Ustalają także automatycznie najlepszą konfigurację do wysyłania pomiędzy sobą komunikatów multicastowych i broadcastowych. Ważne, że trasy nie muszą być symetryczne, czyli ścieżka od A do B nie musi być tożsama z tą od B do A. Tak jak w IP każdy kierunek jest najlepszą ścieżką, ale w większości wypadków ścieżki będą przebiegać tymi samymi trasami. Bridge uczą się adresów MAC i VLAN urządzeń połączonych z nimi. Kiedy jakieś urządzenie przesyła komunikat do innego urządzenia, niepołączonego bezpośrednio z danym Bridge'em, to rozgłasza on pakiet do wszystkich Bridge znak zapytania ów, aby znaleźć ten połączony z docelowym urządzeniem. Ten właściwy informuje zwrotnie, gdzie należy posłać pakiet. Inny sposób, w jaki Bridge Bitge uczą się adresów MAC polega na ręcznym konfigurowaniu protokołu EndStation Address Distribution Information lub rejestrów innych protokołów warstwy 2. Większość przedsiębiorstw za najbardziej odpowiednią uzna metodę automatycznego uczenia się topologii przez TRLL. Wszystkie wpisy w tablicy są aktualizowane na bieżąco, więc jeśli jakieś urządzenie zostanie przeniesione, Tor Bitge bardzo krótko ma nieaktualną informację. Przełączniki pośredniczące, szkieletowe albo agregujące, nie uczą się adresów MAC stacji końcowych. By nie komplikować swoich rejestrów, polecamy, jaką wybrać pamięć masową, NAS czy SN. Bitge przesyłają pakiety z danymi pomiędzy sobą, kapsułkując je przy użyciu małego 8-bajtowego nagłówka TRLL. Nagłówek zawiera ID następnego Bitge znak zapytania a na trasie. Każdy Bitge zastępuje te informacje, umieszczając ID kolejnego Bitge znak zapytania a na trasie pakietu. Zastępowanie ID na każdym etapie grozi tworzeniem się pętli, co było problemem w początkach funkcjonowania protokołu IP. Rozwiązanie jest takie same jak w IP. Wartość TTL Time to Life zmniejsza się o 1 po każdym skoku, kiedy TTL osiąga 0. Pakiet jest odrzucany. Większym problemem są dane typu multicast, więc do ich obsługi jest specjalny mechanizm Reverse Path Forwarding Check, służący do wykrywania potencjalnych pętli. TRLL w pełni obsługuje VLN. Bitge identyfikują urządzenia zarówno według adresu MAC, jak i numeru VLN. To pozwala oddzielnie traktować różne kombinacje MAC i VLN. Prosty przykład serwera z dwoma aplikacjami, używającymi różnych sieci VLN, demonstruje elastyczność protokołu TRLL. Bitge mogą przesyłać ruch z każdego VLN-u różnymi ścieżkami w sieci. W dodatku, jeśli serwer jest połączony z dwoma różnymi Bitge znak zapytaniami, wtedy jednak para MAC VLN może być związana z jednym Bitgem, a druga para z drugim. S. 2.167.246, ale może być też SPB. Opartą na standardach alternatywą dla TRLL jest Shortest Path Bridging SPB, zdefiniowany przez IEEE jako standard 802.1AQ. Opiera się na wcześniej opracowanej koncepcji protokołu PBB Provide Backbone Bridges, przeznaczonego dla dostawców serwerów i metro Ethernetu. To daje SPB przewagę, bo większość obecnych technik zarządzania i monitoringu nie musi być modyfikowana, by obsługiwać ten protokół. Prace nad nowym standardem mają zakończyć się w tym roku w marcu. 802.1AQ był w wersji draft 3.6. TRLL i SPB koncepcyjnie mają wiele wspólnego. SPB, podobnie jak TRLL, używa protokołu IS-to-IS do określania topologii centrum danych i wyznaczania najlepszych tras w sieci. W większości wdrożeń SPB wykorzystuje protokół 802.1AQPBB, inaczej MAC in MAC, do kapsułkowania pakietów. MAC in MAC dodaje do pakietu nowy nagłówek z adresami MAC najbliższego i docelowego przełącznika SPB. Ta wersja SPB często określana jest jako SPBM. Cała informacja z nagłówka oryginalnego pakietu jest, podobnie jak w TRLL, zachowywana w zakapsułkowanym komunikacie. SPB uczy się docelowych adresów MAC za pomocą broadcastowych zapytań ARP wysyłanych do innych węzłów SPB i odpowiedzi na nie. W ten sposób wszystkie przełączniki SPB bardzo szybko uczą się topologii. Tylko przełączniki brzegowe znają adresy punktów końcowych, co jest postępem w stosunku do starego protokołu Spanning Tree. Tam wszystkie węzły w drzewie uczyły się wszystkich adresów urządzeń. Podstawową różnicą między SPB a TRLL jest to, że ten pierwszy działa w topologii drzewa, ale w na tyle efektywny sposób, że oferuje taką samą jak TRLL elastyczność i odporność. Stary protokół STP miał pojedynczą instancję drzewa dla całej sieci w warstwie 2. Problem ten rozwiązywał protokół 802.1Q, pozwalający na tworzenie oddzielnych drzew dla każdego VLN-u, ale i tak w Spanning Tree i wszystkie przełączniki używają jednego uniwersalnego drzewa. W SPB zamiast dzielić jedno drzewo ze wszystkimi pozostałymi przełącznikami, każdy switch ma własne drzewo zoptymalizowane przy użyciu protokołu IS-to-IS. Pozwala to na wykorzystanie wszystkich dostępnych połączeń w centrum danych. SPB umożliwia stworzenie do 16 ścieżek lub drzew pomiędzy dwoma przełącznikami, a rozszerzenia protokołu pozwalają nawet na więcej. Inną różnicą pomiędzy TRLL a SPB jest to, że w SPB trasy są symetryczne. Z A do B prowadzi ta sama ścieżka co Z B do A. Symetryczne trasy dają SPB taką przewagę, że umożliwiają wykorzystanie istniejących narzędzi zarządzania i monitoringu, takich jak LoopPack i TracerRoute. SPB używa również tego samego drzewa do ruchu unicast i multicast, a TRLL niekoniecznie. Polecamy sieci odporne na awarie. SPB różni się także od TRLL sposobem zapobiegania tworzeniu się pętli. SPB nie korzysta z mechanizmu TTL. Zamiast tego używa mechanizmu Reverse Path Forwarding Check do określania, z których portów spodziewane są pakiety S. 2.167247 jeden wielki switch. Inną koncepcją jest stworzenie ze wszystkich przełączników w centrum danych jednego wielkiego, wirtualnego switcha. Pozwala ona producentom na zastosowanie routingu w obrębie klastra firmowych przełączników na takiej samej zasadzie, jakby odbywał się on pomiędzy portami jednego switcha. W ten sposób wyznaczana jest najlepsza trasa, a wszystkie połączenia między przełącznikami są aktywne. To eliminuje problemy, do których rozwiązania stworzono zarówno te RLL, jak i SPB. Firmy Brocade, HP i Uniper albo już mają, albo planują mieć w tym roku swoje wersje wirtualnego przełącznika dla data center. Największym problemem jest jednak firmowy charakter tego rozwiązania. Rozwiązanie działa w obrębie sprzętu jednego producenta. Nie ma mowy o mieszaniu urządzeń różnych dostawców. Niektórzy producenci ograniczają tę przeszkodę przez wykorzystywanie rozwiązań standardowych. Brocade opiera się na TRLL, a Xtreme na Link Aggregation. Kolejnym problemem jest to, że liczba pudełek, które można łączyć w obrębie wirtualnego switcha, jest ograniczona. Najczęściej można ze sobą połączyć od 9 do 11 przełączników. Wielu dostawców postrzega wirtualny przełącznik jako wstęp do rozwiązań opartych na TRLL i SPB. S. 2.167248 sieci VLN. Interesującymi kwestiami wprowadzania TRLL i SPB są potencjalne korzyści przy stosowaniu wirtualizacji serwerów i potencjalne kłopoty w korzystaniu z sieci wirtualnych VLN. Oba rozwiązania używają numerów VLN, które nie mają związku z numerami VLN stosowanymi przez urządzenia końcowe. Na przykład Bridge używają swojego numeru VLN do komunikacji między sobą, który nie ma nic wspólnego z VLAN-ami wykorzystywanymi przez serwery. Numer VLAN aplikacji jest schowany pod nagłówkiem TRLL i niewykorzystywany przy przesyłaniu pakietów pomiędzy Bridge znak zapytaniami. To oznacza, że prawdziwy numer VLAN aplikacji jest używany tylko na brzegu sieci, pomiędzy Bridge a serwerem. Korzyścią z tego jest łatwiejsze przenoszenie zwirtualizowanych urządzeń. Obecnie, jeśli wirtualny serwer jest przenoszony do innego przełącznika, ten ostatni musi mieć uaktualnioną konfigurację, by obsługiwać VLAN. Także wszystkie pośredniczące w komunikacji przełączniki wymagają do obsługi VLAN uaktualnienia danych. Co prawda producenci przełączników i serwerów opracowali schematy uaktualniania VLAN-ów w przełącznikach, które łączą się bezpośrednio z wirtualnym serwerem, gdy jest on dołączany lub odłączany, ale żaden nie ma dobrego schematu na automatyzację tego procesu w przełącznikach pośredniczących. Bridge eliminują ten problem, bo nie używają VLAN-ów aplikacyjnych i nie muszą być konfigurowane z ich numerami. Potencjalny problem polega na tym, że jeśli VLN i Y są tworzone, by ograniczać ruch na określonych przełącznikach i trasach, to Bridge w tym nie pomogą. Jednak dla większości przedsiębiorstw to nie będzie miało znaczenia, bo nie wykorzystują one VLAN-ów do ustalania reguł dla pośredniczących przełączników, tylko używają ich do kontrolowania autoryzowanego ruchu na określonych serwerach, a w tym Bridge nie będą żadną przeszkodą. S. 2.167249 na co stawiają producenci? Blade Networking, Brocade, Cisco, Xtreme Networks, Force 10 Networks, Huawei i HP mają zamiar wspierać TRLL. Cisco swoje firmowe rozwiązanie FabricPath traktuje jako TRLL w wersji prestandard. FabricPath ma pewne dodatkowe funkcjonalności niezawarte w standardowej wersji. Kiedy ukaże się wersja finalna TRLL, klienci będą musieli rozstrzygnąć, czy migrować do niej, czy korzystać nadal z FabricPath. Brocade wykorzystało wczesną wersję TRLL jako element swojego rozwiązania Virtual Cluster Switching VCS. Polecamy. Monitoring sieci w wersji open source. SPB także ma swoich zwolenników. To ostatnie rozwiązanie w swoich switchach planuje wdrażać Avaya, a wsparcie zapowiadają też Alcatel-Lucent, Enterasys, HP i Huawei.